Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, oto radosny dźwięk dzwonów rozległ się w wielu kościołach naszej ojczyzny i świata, zwiastując radosną wieść o zwycięzcy śmierci. To radosne brzmienie dzwonów i prawda ta, prawda o zmartwychwstaniu, gromadzi nas tak licznie w dzisiejszy poranek, by dać wyraz naszej wierze, naszemu przekonaniu, że tak jest, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Przychodząc z wiarą do naszej świątyni, pochylamy się również z wiarą nad Słowem Bożym. Pochylamy się po to, by umocnić się w wierze dotyczącej prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa. Czegóż ta prawda dotyczy? Czy tylko chodzi o sam fakt zmartwychwstania? Czy też jest inny, głębszy wymiar wpisany w rzeczywistość zmartwychwstania Pana Jezusa? Otóż w liście świętego Pawła do Kolosan można znaleźć takie słowa: jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna jest nasza wiara i próżne przepowiadanie i aż dotąd trwacie w grzechach waszych. Jeśli nie zmartwychwstał, to wiara jest daremna i trwacie w grzechach waszych. Co to oznacza? Otóż Chrystus przyszedł na świat, by dokonać zbawienia, czyli pojednania człowieka z Bogiem. Co zerwało tę przyjaźń i jedność człowieka z Bogiem? Grzech człowieka. Chrystus przyszedł po to, by zwyciężyć grzech, pokonać grzech człowieka. Przez co? Przez złożenie ofiary z siebie samego. Do tego momentu ludzie w różnych religiach, nie tylko judaistycznej, mieli wewnętrzną potrzebę i przekonanie, żeby w jakiś sposób zadośćczyniąc za swój grzech błagać o odpuszczenie Boga lub Bogów, składając najczęściej krwawe ofiary ze zwierząt. Tak też było w świątyni jerozolimskiej. Chrystus, przychodząc na ten świat, składa ofiarę z siebie. Męka i śmierć Chrystusa na krzyżu. Zadośćczynienie za grzech człowieka, odkupienie. Przez to zostaje nam na nowo przywrócona godność dzieci Bożych i otwarte bramy Królestwa Bożego. Dotyczy ta ofiara grzechu pierworodnego i każdego grzechu człowieka, który miał miejsce, ma miejsce i będzie miał miejsce. Ale żeby to stało się naszym udziałem, trzeba, jak usłyszeliśmy w czytaniu z Dziejów Apostolskich, a mianowicie, kto w Niego uwierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Żeby odpuszczenie grzechów stało się naszym udziałem, potrzebna jest wiara w Jezusa. Żeby Królestwo Boże stało się naszym udziałem, potrzebna jest wiara w Jezusa. I to Jezus staje w centrum naszej wiary. Być może są inne drogi. Być może, że inne religie wystarczają. Ale to właśnie w Jezusie Bóg nam dał tę najprostszą drogę. Ku Królestwu Bożemu i odpuszczeniu naszych grzechów. Co jest konsekwencją wiary w Jezusa? Zjednoczenie z Nim. W jaki sposób się ono dokonuje? Zostało to nam przypomniane podczas wczorajszej liturgii, kiedy odnawialiśmy przeczenia Chrztu Świętego. W Chrzcie Świętym. Czyż nie wiecie, cytując inny tekst Pisma Świętego, że przez chrzest zanurzający was wodę zostaliście zanurzeni w śmierć Chrystusa? Symbol wody, symbol chrztu, zanurzenie w wodę jest symbolem zanurzenia Chrystusa w Jego śmierć. To znaczy nasze grzechy zostają tam złożone, oddane Chrystusowi. I tak jak Chrystus zmartwychwstał, tak z tej wody niegdyś zostaliśmy wynurzeni jako nowe dzieci Boże, przywdziewając białą szatę. Drodzy, skąd wiemy, że to Jezus jest Mesjaszem? Na czym opieramy naszą wiarę? Był czas, że zaprzeczano historyczności nawet Jezusa. Były encyklopedie, które mówiły, że jest to postać wymyślona. Dziś raczej nikt nie zaprzecza Jego człowieczeństwu. Ale ciągle spotykamy się z zaprzeczeniem tego, kim jest. Kiedy próbuje się tylko mówić, że Jezus jest tylko człowiekiem, tylko prorokiem, tylko nauczycielem, jednym z wielu. Otóż zmartwychwstanie mówi, że nie tylko. Przecież przed Jezusem Rzymianie umęczyli, ukrzyżowali tysiące ludzi. Znamy powstanie Spartakusa. Tysiące krzyży postawiono. Ale tylko ten jeden przetrwał w pamięci i jest znakiem wiary. Dlaczego? Bo ten, który na nim zawisł, zmartwychwstał. Zwyciężył śmierć. I oto dziś wysłuchaliśmy przed chwilą jednego ze świadectw. Żaden, oczywiście, ewangelista nie opisuje samego faktu zmartwychwstania. Ale wszyscy w szczegółach mówią o pustym grobie. Wszyscy podają, że pierwszymi, które przybyły do grobu Jezusa, były kobiety, a wśród nich Maria Magdalena, o której Pismo Święte mówi, że bardzo umiłowała, ponieważ wiele jej odpuszczono. Chodzi o grzech. W oparciu o jej słowa do grobu przybywają Jan i Piotr. I zwróćcie uwagę, o czym mówi ewangelista. Otóż, po pierwsze, to Piotr wchodzi jako pierwszy do grobu. Ewangelia Jana została napisana jako ostatnia. Istniały już wcześniejsze Mateusza, Marka i Łukasza. Być może około roku 80 po narodzeniu Chrystusa. I ten moment pokazuje, że w społeczności wierzących Piotr był kimś niezmiernie już ważnym. To nie jest tak, że ta rola została przypisana Piotrowi jego następcom po latach, że władza papieża ukształtowała się po latach. Tu widzimy wyraźnie, że tym, który jest pierwszy, jest Piotr. On jest pierwszym świadkiem zmartwychwstania wśród 12. I teraz co widzimy? Oto leżą płótna i zwinięta chusta w innym miejscu. Zwróćcie uwagę na ten szczegół. Kiedy Łazarz powstał z grobu, wyszedł na zewnątrz w chustach, tak jak go w tym grobie położono. Natomiast tu jest powiedziane, że te chusty leżały, płótna leżały i chusta była złożona w innym miejscu. Chusta, która była położona na twarzy. Czyli to tak, jakby ktoś zdjął i poukładał, wychodząc na zewnątrz. Takie jest przesłanie tego opisu. Aż tak dokładne. Mimo, że nie widzieli samego momentu zmartwychwstania, to tak wyglądał ten pusty grób. Nasza wiara opiera się na świadectwie tych ludzi, którzy widzieli pusty grób, którzy widzieli płótna leżące, złożoną chustę. Ale nasza wiara opiera się nie tylko na przesłaniu pustego grobu, który dziś możemy oglądać w Jerozolimie, bo on jest. Można go dotknąć, ucałować, tak robią tysiące pielgrzymów. Dzisiaj Bazylika Bożego Grobu, mimo trwających niepokojów, niewątpliwie napełni się tłumami pielgrzymów. To świadectwo opiera się jeszcze na czymś bardzo ważnym. Bo przecież słyszeliśmy, idźcie i powiedzcie, przyszli uczniowie, ukradli jego ciało. I dla części ludzi dzisiaj żyjących to przesłanie trwa. Że ukradziono ciało Jezusa, i rozpowiadano, że coś się stało nadzwyczajnego. Zaprzeczeniem jest to, że Jezus po zmartwychwstaniu się ukazywał. To nie tylko na zasadzie takiej, że go widzieli. Bo i to może być złudne. Więcej on jadł z nimi, przebywał z nimi. Mogli go dotknąć, tak jak Tomasz, jeśli nie wierzysz, dotknij moich ran. I te momenty mamy opisane przez świadków, którzy go widzieli. Jeśli kiedyś Pan Bóg pozwoli wam być w Meksyku, w największym sanktuarium maryjnym świata w Guadalupe, to tam spotkacie się z takim świadectwem. Otóż Maryja ukazała się Indianinowi, który szedł na katechezę do kościoła. Co było powodem, że inni wierzyli? On opowiadał, zamieszkał przy sanktuarium, mówił, jak to było. I ludzie, którzy tam przychodzili, przyjmowali to. Skoro on to opowiada, to znaczy, że widział, że tak było. To świadectwo my przyjmujemy. Mamy je opisane na kartach Pisma Świętego. Czy ono jest jedynym? Nie. Historia naszego Kościoła to ponad 2000 lat. Czy tylko tu chodzi o wydarzenia historyczne, o fakty historyczne? To 2000 lat świadectwa. Ludzi, którzy spotkali Jezusa i którzy życiem potwierdzili, że On żyje. Nie bez powodu tegoroczny rok duszpasterski w Kościele w Polsce przeżywamy w temacie będziecie świadkami miłości. Bowiem dzisiaj potrzebne jest wasze świadectwo. W tym ciągu świadectw historycznych. Dziś trzeba, żebyście wy dali świadectwo, że Jezus żyje, że zmartwychwstał, że jest naszym Zbawicielem, że Jego ofiara na krzyżu miała sens nie tylko dla wieczności, ale również dla nas żyjących tu na ziemi, bo nadaje sens naszemu cierpieniu. Że ten krzyż jest potrzebny nie tylko w moim mieszkaniu, ale wszędzie tam, gdzie jesteśmy i żyjemy. To jest świadectwo dziś, kiedy stajesz w obronie krzyża, kiedy nie ulegasz liberalnym poglądom głoszącym źle pojętą tolerancję. Macie obowiązek powiedzenia nie, dosyć. Nie można tak dalej. Nie daliście się komunizmowi. Nie dajcie się liberalizmowi. Trwajcie w waszej wierze. Czy Chrystus dziś objawia się tak, jak objawił się Marii Magdalenie? Myślę, że wielu z was znany jest francuski dziennikarz André Rossard, autor rozmów z Janem Pawłem II. przytoczę fragment jego życiorysu. Otóż André Frossard to pisarz, dziennikarz, filozof, członek Akademii Francuskiej. Publikował swoje felietony na łamach słynnego dziennika Le Figaro. Ale przede wszystkim jest on przykładem niesamowitego, gwałtownego nawrócenia na katolicyzm. Najciekawsze w tym nawróceniu, że ani środowisko, ani rodzina, w której się wychował, nie sprzyjała katolicyzmowi. Matka była protestantką, babcia żydówką, ojciec ateistą. W 1920 roku założył nawet francuską partię komunistyczną. W domu nie było Boga, nigdy o nim nie mówiono. Nasz bohater również był niewierzący, aż do pewnego wydarzenia. Nie był to żaden wypadek, tragedia. Nie było też to żadne spektakularne wydarzenie. Oto pewnego razu, szukając przyjaciela, wszedł przez przypadek do kościoła i doznał trudnego do opisania uczucia. Sam Frossard opisał to tak. Najpierw narzucają mi się słowa życie duchowe. Nikt ich nie wypowiedział, sam ich nie sformułowałem. Słyszę, jakby wymówił, jak ktoś obok mnie szeptem i to ktoś, kto widzi rzeczy, jakich ja jeszcze nie widzę. W chwili, gdy ostatnia sylaba tego wyszeptanego wstępu dociera zaledwie do progu mej świadomości, zaczyna nagle toczyć się wstecz jakaś lawina. Trudno mi powiedzieć, że oto otwiera się niebo. Nie otwiera się, lecz rusza z miejsca. Wznosi się nagle jak niemy płomień z tej kaplicy, gdzie nic go nie zapowiadało i gdzie tkwiło w sposób tajemniczy. Jak opisać je niezdarnymi słowami, które odmawiają mi posłuszeństwa, grożą zahamowaniem myśli, złożeniem ich w lamusie chimer? Jakich farb użyłby malarz, który ujrzałby nagle nieznane dotychczas kolory? Niebo to niezniszczalny kryształ, nieskończenie przejrzysty, tak świetlisty, iż trudny do zniesienia. Gdyby siła jego światła osiągnęła jeden stopień więcej, przestałbym istnieć. Odcieniu raczej błękitnym. To świat inny, świat o blasku i nasileniu takim, że nasze istnienie zamienia się w jakieś wątłe cienie zaludniające niedokończone sny. Jest ono rzeczywistością, prawdą, którą oglądam z perspektywy ciemnego brzegu, gdzie znajduję się jeszcze. We wszechświecie panuje porządek, a nad nim króluje po tamtej stronie zasłony z błyszczącej mgły fakt istnienia Boga, fakt, który stał się obecnością i istotą. Jeszcze gotów byłem zaprzeczyć istnieniu tej istoty, którą nazywają naszym Ojcem. Teraz zaś przekonuję się, iż jest ona dobra, pełna dobroci, nie dająca się porównać z niczym, nie tej, którą nazywa się czasami dobrocią wierną, lecz tej, która będąc czynna, łamie wszystko, prześciga wszelki gwałt, umie rozbić najtwardsze skały i to, co jest jeszcze twardsze od skały, ludzkie serca. Wtargnięcie Boga, gwałtowne, totalne, przynosi radość, która nie jest niczym innym jak szczęściem uratowanego. Szczęściem topielca wyciągniętego w ostatniej chwili z wody, między sytuacją Popielca a moją jest jednak pewna różnica. Z bagna, w którym byłem pogrążony, zresztą o tym nie wiedząc, zdaję sobie dopiero sprawę w momencie, gdy niewidzialna ręka unosi mnie ku zbawieniu i wtedy ogarnia mnie zdumienie, że mogłem w tym błocie, tkwię w nim jeszcze do połowy ciała, żyć i oddychać. Jednocześnie wiem, że stałem się członkiem nowej rodziny, którą jest Kościół. I dalej czytamy, wyszedłem stamtąd po 10 minutach, tak bardzo zaskoczony tym, iż stałem się niespodziewanie katolikiem, jak byłbym zdumiony, odkrywając, iż jestem żyrafą lub zebrą po wyjściu z ogrodu zoologicznego. Przez 30 lat milczał o tym, aby nie zostać wziętym za szaleńca. Swoje doświadczenie, fragment którego przeczytałem, opisał w głośnej do dzisiaj książce Bóg istnieje, spotkałem go, wydanej w 1969 roku. Bóg istnieje, Chrystus zmartwychwstał. Drodzy, żeby ta prawda o zmartwychwstaniu mogła trwać, niewątpliwie są potrzebni ci, którzy będą o niej przypominać. Kapłani, duchowni. Dlatego też ten rok Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił rokiem kapłańskim. Po to, by podjąć refleksję nad tym wielkim darem dla Kościoła i ludzkości. I nie bez przyczyny. W związku z tym słyszycie to, co słyszycie. Bowiem ilekroć chce się uderzyć w Kościół, ilekroć chciano uderzyć w Kościół, uderzano w jego kapłanów na różny sposób, ośmieszając, trącając do więzień. Dziś oskarża się o wielkie rzeczy niemoralne. Dlaczego? Żebyśmy zamilkli. Żebyśmy zamilkli. Zwróćcie uwagę, tylko oskarża się duchowieństwo katolickie, waszego Kościoła. Dlaczego? Jesteśmy grzeszni, ale inni duchowni też są grzeszni. Chcąc uderzyć w Kościół, uderza się w jego kapłanów. 6 czerwca będziemy przeżywać beatyfikację księdza Jerzego. Prostego księdza duchownego, wikarego jednej z warszawskich parafii, chorowitego, którego Bóg postawił w pewnej sytuacji, w której dał świadectwo prawdzie. Oto pewnie niektórzy się zdziwią, że nam, bo nie cytuję Gazetę Wyborczą, ale myślę, że w tej sytuacji warto. Jan Turnał w 2009 roku napisał tak. Spotkałem się z nim raz tylko, ale zrobił na mnie wrażenie ogromne. Było to na parę miesięcy przed jego śmiercią. 27 czerwca 1984 roku na imieninach u biskupa Miziołka. Gdy tylko wszedł, podbiegłem do niego. Jakże miło mi poznać tak sławnego człowieka. Natychmiast zrozumiałem, że zachowałem się idiotycznie, a on chyba mnie zignorował. Na twarzy księdza Jerzego widziałem tamtego dnia lęk. Usłyszałem, jak biskupowi powiedział, że tylko w nim czuję oparcie. Zrozumiałem, że nie jest to żadną miarą gwiazdor rządny sławy. Robi to, co robi, bo czuje moralny przymus, bo słyszy głos sumienia, nie ambicji. I że to nie działacz polityczny, ale w najlepszym znaczeniu duszpasterz, kapłan. Jeżeli to, za co zginął, można nazwać polityką, była to polityka najwyższego lotu, najprawdziwsza troska o dobro wspólne, o los narodu. Ksiądz Popiełuszko był męczennikiem za wiarę. Oczywiście pod warunkiem, że wiara chrześcijańska to nie tylko dogmaty, to także etyka, to prawa człowieka, to ludzka wolność i godność, to wartości ogólnoludzkie. Walczył o nie bez nienawiści, ewangelicznie, zwyciężając zło dobrem. Jego cichy, spokojny, ale heroicznie odważny głos brzmiał szczególnie pięknie w czasach, gdy ambona była prawdziwą trybuną ludu. Świadek, aż po męczeństwo, aż po śmierć. Gdzie spotkał Chrystusa? W rodzinnym domu. W świadectwie ojca i matki. Jego mama tak wspomina. U nas kłamstwa nie było. Kiedyś nauczycielka wezwała mnie do szkoły, żeby mi zwrócić uwagę, że Alek często w kościele na różańcu przesiaduje. Zagroziła, że może być z tego obniżony stopień ze sprawowania. Duch Święty mnie natchnął i odpowiedziałam, że jest przecież wolność wyznania. Drodzy, nie ma też innej drogi, jak świadectwo wasze, ojca i matki, wobec własnych dzieci. Nie ma innej możliwości, by przekazać wiarę następnym pokoleniom. Dlatego jeszcze raz proszę i apeluję, byście o tym pamiętali. Wszystko w życiu jest ważne. I szkoła, i nauka, i język angielski, Ale pamiętajcie, najważniejsze jest życie wieczne i te wasze dzieci mają tam dojść i trzeba się przede wszystkim zatroszczyć o to, by tam doszły. To znaczy, chodzi o to, żeby w waszym życiu, w waszych rodzinach na pierwszym miejscu był Bóg. Ale też chcę jeszcze o jeszcze jedno prosić. Byście też pamiętali o nas. Byście bronili nas. Nie jestem w stanie i żaden ksiądz nie jest w stanie niczemu zaprzeczyć. Nikt mnie o to w telewizji nie zapyta. Czy widzieliście, że pojawił się tutaj redaktor TVN-u na dzisiejszej uroczystości? Czy gdziekolwiek się pojawił? Czy widzieliście transmisję z dobrych rzeczy, którzy duchowni robią w naszym kraju? Czy słyszeliście o tym? Na 35 tysięcy księży w Polsce jest jakiś procent, który życie się pogmatwało, ale to jest niewielki procent. I trzeba tu, byście stanęli też w naszej obronie. Byście powiedzieli czasem dobre słowo. Bo przecież, decydując się na drogę kapłaństwa, zdecydowałem się również na służbę wam. Jeśli nie mam rodziny, nie mam dzieci, to dlatego, że chcę wam służyć. Tak, jak potrafię najlepiej. Spróbujcie to dostrzec. I czasem się pomódlcie, żeby temu proboszczowi się udało. Żeby wikariusze wytrwali w kapłaństwie. Trzeba waszej troski i modlitwy. Ale też pamiętajcie, że to w rodzinach przychodzą powołania kapłańskie. Jeśli będzie się źle mówić o kapłanach, nie będzie tych powołań. A jeśli ich nie będzie, to kto wam ochrzci dzieci? Kto wam odprawi mszę świętą? Zamkniemy nasze świątynie. Niektórym zdaje się o to chodzi. Drodzy bracia i siostry, niech ten czas świąt skłoni nas do przemyśleń, do refleksji, ale też zachęci do świadectwa, do trwania wierze, do poczucia się, że jestem chrześcijaninem, uczniem Chrystusa, że to jest moja codzienność, to nie są tylko święta, to jest moje życie, codzienne życie, życie przykazaniami, Ewangelią, życie wierności Chrystusowi. Czy warto, jeszcze raz powtórzę, warto, bo jesteście powołani do wieczności. Śmierć jest pokonana. Droga przez krzyż, przez Jezusa prowadzi do wieczności. I tak też przeżywajcie tegoroczne święta.